Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
W sierpniu powracają w Watykanie audiencje ogólne. Maryja uczy nadziei, jedności i misyjności, napisał papież do młodych Brazylijczyków. 3000 osób uczestniczy w 7 azjatyckich dniach młodzieży w Indonezji. Witam Państwa 1 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W sierpniu powracają w Watykanie audiencje ogólne. Zapowiedzią zwiększenia papieskiej działalności była już wczoraj tradycyjna wizyta Franciszka w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego z okazji uroczystości świętego Ignacego Loyoli. Papież gościł u swoich współbraci zakonnych na obiedzie. Z kolei jutrzejsza audiencja ogólna odbędzie się o godzinie 10 w auli Pawła VI. Poprzedzi ją specjalna audiencja dla zawodników i działaczy niemieckiego klubu piłkarskiego Borussia Mönchengladbach. Maryja to przykład dla młodego pokolenia, pomoc na drodze życia. Do tej myśli ze swego orędzia na tegoroczny 32. Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony we wszystkich kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 9 kwietnia 2017 roku, nawiązał papież w przesłaniu do młodych Brazylijczyków zgromadzonych w Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Aparecidzie. Zebrali się tam oni 29 i 30 lipca na zakończenie akcji ewangelizacyjnej Trasa 300, prowadzonej przez cały tydzień w 11 brazylijskich diecezjach, przez które przepływa rzeka Paraíba do Sul. To w jej wodach wyłowiono przed 300 laty, w 1717 roku, figurkę Maryi Niepokalanej, zwanej odtąd Aparecida, czyli Objawiona, i czczonej w sanktuarium, która nosi taką właśnie nazwę.
Drodzy przyjaciele, pośród codziennych niepewności i niebezpieczeństw w niestabilnych warunkach, jakie stwarzają wokół was sytuacje niesprawiedliwości, macie jedną pewność. Maryja to znak nadziei, która wzbudzi w was silny impuls misyjny, wskazuje Franciszek młodym Brazylijczykom. Ona zna wyzwania, jakie przeżywacie. Swą macierzyńską troską i pomocą da wam zrozumieć, że nie jesteście sami. Ojciec Święty przypomina, że figurka Maryi, wyłowiona w rzece przez biednych rybaków, była połamana. Jej ponowne sklejenie ma znaczenie symboliczne. To, co było podzielone, powróciło do jedności. Tak jak Brazylia w czasach kolonialnych odnalazła jedność w wierze natchnionej tą figurką Matki Bożej. Niech przemieni ona tak często podzielone sieci waszego życia, sieci przyjaciół, sieci społeczne, materialne i wirtualne, w coś bardziej znaczącego. Niech staną się one wspólnotą. Niech to będą misyjne wspólnoty wychodzące na zewnątrz. Wspólnoty, które są światłem i zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, pisze papież do brazylijskiej młodzieży zgromadzonej w Aparecidzie.
Młodzi Azjaci, Kościół katolicki powierza wam zadanie głoszenia światu radości wypływającej ze spotkania z Chrystusem. Witajcie w Yogyakarcie i cieszcie się tym cennym czasem, mówił biskup Pius Riana Prabdi przed nadchodzącym finałem 7 azjatyckich dni młodzieży, które odbędzie się we wspomnianym indonezyjskim mieście na wyspie Jawa od 2 do 6 sierpnia. Do tej pory w ramach pierwszego etapu spotkania od zeszłej niedzieli 3000 uczestników z 21 krajów największego kontynentu świata przebywało mniejszymi grupami w poszczególnych diecezjach goszczącego ich państwa. Szanse, jakie to wydarzenie daje miejscowej młodzieży, przedstawiła Radiu Watykańskiemu Valeria Martano, odpowiedzialna we wspólnocie świętego Idziego właśnie za działalność w Indonezji.
Moim zdaniem azjatyckie dni młodzieży dla indonezyjskiego kościoła, a zwłaszcza dla młodych, którzy są liczni, bo to bardzo młody kraj, faktycznie oznaczają wielkie otwarcie, moment bardzo ważnego otwarcia. Bo Indonezja to archipelag. Istnieje problem w komunikowaniu językowym, prowadzący czasem do trudności w relacjach z resztą świata, także dla tamtejszej młodzieży. Jednak na przybycie tak wielu młodych ludzi, około 3000 z różnych krajów Azji, oczekuje się z wielkim entuzjazmem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Nadzwyczajna peregrynacja relikwii świętej Tereski od Dzieciątka Jezus po Burundi przygotowuje obchody półwiecza karmelitańskiej obecności w tym afrykańskim kraju. Jego ewangelizacja rozpoczęła się w 1896 roku właśnie we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Dziś mieszkańcy Burundi chętnie przyjmują szkapelusz i oddają swe życie Maryi. Naszym gościem jest pracujący w tym kraju karmelita, ojciec Paweł Urbańczyk, a rozmawia z nim Beata Zajączkowska.
Ojcze, Burundi to jest mały afrykański kraj, bardzo mocno możemy powiedzieć naznaczony obecnością Matki Bożej z Góry Karmel, bo kiedy tam pod koniec XIX wieku przybyli pierwsi misjonarze, to właśnie dotarli do Królestwa Urundi 16 lipca, czyli we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Wasza obecność jako karmelitów w tym kraju to już jest prawie 50 lat. Jak to się zaczęło i na co obecnie stawiacie?
W tym roku upływa 47. rocznica od przybycia pierwszych misjonarzy do Burundi. Dokładnie w 1971 roku.
Misjonarzy karmelitów.
Tak, misjonarzy karmelitów, oczywiście, dlatego że pierwsi misjonarze ewangelizujący ten kraj przybyli ponad 100 lat wcześniej. Byli to ojcowie biali misjonarze Afryki, którzy rozpoczęli głosić Chrystusa na tych ziemiach w sercu Afryki. A karmelici przybyli właśnie w 71 roku. Była to wielka wyprawa, dlatego że Polska wówczas była krajem komunistycznym. Nie było nigdy tradycji wysyłania misjonarzy. Polska nigdy nie miała własnych kolonii, tak jak Holandia, Belgia, Francja, więc to było wielkie wydarzenie. Ale Polacy mieli powołania. W Polsce były powołania zakonne i kapłańskie. I przyjechał biskup afrykański, szukając właśnie chętnych kapłanów i kongregacji zakony, które mogłyby wysłać misjonarzy do Afryki. No i w ten sposób zwrócił się z prośbą o taki wyjazd do karmelitów i przełożeni podjęli decyzję, że możemy wysłać pierwszych misjonarzy w XX wieku. I wówczas kilkunastu ojców pierwszych wyjechało. Z tych kilkunastu jeszcze trzech do tej pory pracuje w Afryce. No było to naprawdę duże wydarzenie dla całej prowincji karmelitów bosych i jakby otworzyło również naszą prowincję na nową rzeczywistość czarnego lądu. Pierwsi misjonarze przybyli do Mpinga, małej miejscowości, i zamieszkali razem z ojcami białymi, którzy pomagali, czy to w kwestiach językowych, czy zaklimatyzowania się, w kwestiach poznania kultury, mentalności, która jest odmienna od naszej. No i w ten sposób rozpoczęła się właśnie misja i przygoda z Burundi, małym państwem w samym sercu Afryki.
Ta wasza przygoda zaczęła się nie tylko od samej ewangelizacji. Ja pamiętam, jak właśnie byłam 6 lat temu w Mpinga, to tamtejsi mieszkańcy mówili, że są bardzo wdzięczni karmelitom za to, że nie tylko budowali kościoły i kaplice, ale także uczyli. Uczyli i leczyli, stawiali także na to.
No tak, w jakiś sposób ewangelizacja, nauczanie, sakramenty połączone z jakąś pomocą materialną, czy również zdrowotną dla tych ludzi. Obecnie w Pinga już nie ma naszych ojców, ale w pobliżu Pingi, w Musongati, która była kiedyś taką kaplicą dojazdową Pingi, jest nasz klasztor, a obok są siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, które prowadzą dyspanser, ośrodek zdrowia, właściwie można powiedzieć szpital dla całej pobliskiej ludności.
I to Musongati to też jest prężne centrum kultu maryjnego, jeśli chodzi o całe Burundi, prawda?
Musongati mieści się sanktuarium maryjne, gdzie właśnie szerzymy kult Matki Boskiej Szkaplerznej. Bardzo dużo ludzi nosi szkaplerz, bardzo dużo ludzi chce przystępować do szkaplerza. Ludzie pielgrzymują do nas. Jest to miejsce, gdzie praktycznie trwa nieustanna spowiedź i ludzie również mogą się wyspowiadać.
Z czego wynika to zainteresowanie, to pragnienie właśnie przyjęcia szkaplerza?
Myślę, że ma to gdzieś jakieś podłoże kulturowe, afrykańskie. Oczywiście szkaplerz nie jest amuletem, nie jest magicznym naszyjnikiem i o tym staramy się przypominać, ale jest szatą Maryi, szatą, która zobowiązuje, szatą, która pomaga żyć obecności Maryi i myślę, że to gdzieś trafia na podatny grunt u naszych czarnych współbraci, którzy pragną mieć na sobie znak obecności, przynależności do Maryi Matki.
Czy nadaniu, nałożeniu tego szkaplerza też towarzyszy z waszej strony w późniejszym już okresie jakaś pogłębiona formacja, żeby to nie było coś jednorazowego?
Nie, no oczywiście są grupy karmelitańskie, są grupy przyjaciół Karmelu, jest obecnie tworzony świecki Karmel, więc osoby, które chcą pogłębiać swoją formację, będąc w świecie, pracując normalnie, mogą również pogłębiać wiedzę na temat Karmelu, modlić się, po prostu tworzyć świecką gałąź Karmelu.
Możemy powiedzieć, że wszystko, tak jak ojciec powiedział, zaczęło się od kościoła, od parafii w Mpinga. Potem było Musongati, a teraz taki ważny wasz prężny ośrodek to jest Gitega, miasteczko, miasto nazywane burundyjskim Watykanem. Tam bardzo mocno, z tego co pamiętam, stawiacie właśnie na formację, prawda? Na kształcenie.
Tak, ale to przede wszystkim jest dom rekolekcyjny, gdzie staramy się przyjmować różne grupy, siostry zakonne, kapłanów, prowadzić rekolekcje dla nich, ale również osoby świeckie. Trzeba pamiętać, że Burundi, tak jak i Rwanda, sąsiedni kraj, cały czas potrzebuje pewnego rodzaju takiego pojednania pomiędzy Hutu, Tutsi, to cały czas gdzieś tam w głębi i te trudne doświadczenia pracują w tych ludziach, także stworzenie takiego klimatu, możliwości przyjazdu, modlitwy, wspólnego spędzenia czasu, no jest ważne. Dom jest pięknie położony na obrzeżach miasta Gitega, co jest drugie co do wielkości miasto Burundi, no ale na warunki europejskie to jest małe 40-tysięczne miasteczko, można powiedzieć, ale jest pięknie położony, nasz ośrodek, jest to kilka hektarów zieleni. Obok są siostry karmelitanki Bose, które wraz z nami rozpoczęły fundację Burundi, także ludzie, którzy tam przyjeżdżają, są otoczeni również modlitwą sióstr kontemplacyjnych karmelitanek Bosych.
Jest zapotrzebowanie na te rekolekcje? Chcą przyjeżdżać ludzie?
Zapotrzebowanie jest. No problemem, który jest, to są finanse, prawda? Dlatego, że nie zawsze wszystkich stać na przyjazd na takie rekolekcje, dlatego gdzieś tam w perspektywie również myślimy o stworzeniu takich rekolekcji tańszych, tak żeby również młodzież czy ludzie mniej zamożni mogli sobie pozwolić na taką kilkudniową obecność, skupienie, modlitwę, naukę naszego karmelitańskiego stylu życia, naszej karmelitańskiej modlitwy.
Ta troska właśnie o ludzi, o tą duchowość, o wychodzenie do nich z propozycją rekolekcji, to nie tylko Burundi, ale także Rwanda, prawda? To troszeczkę taki wasz rys charakterystyczny, jeśli chodzi o tą waszą pracę duszpasterską.
No tak, to jest realizowanie takiego w pełni naszego charyzmatu karmelitańskiego, który polega na uczeniu czy wprowadzaniu innych w życie modlitwy i realizujemy to głównie poprzez prowadzenie domów rekolekcyjnych, poprzez kierownictwo duchowe i poprzez spowiedź. Obok Burundi właśnie taki dom rekolekcyjny jest w Rwandzie. Tutaj może zaznaczę, że ojcowie zostali w połowie lat 80. wypędzeni z Burundi przez prezydenta Bagazy, który nieprzychylny był obecności misjonarzy i wówczas z konieczności przesiedlili się do Rwandy, gdzie założyli dom rekolekcyjny Butare, który bardzo prężnie się rozwija, posiada piękny ogród, gdzie również od już kilkudziesięciu lat przybywają ludzie na swoje rekolekcje osobiste, zakonne, krótsze, dłuższe dni skupienia, gdzie zawsze można przyjść, wyspowiadać się. Jest to jednocześnie Butare, w Rwandzie jest domem formacyjnym, gdzie mamy postulat, nowicjat, domem, gdzie wprowadzamy nowe pokolenie naszych afrykańskich braci, nasz charyzmat karmelitański, w nasz sposób karmelitańskiego życia.
Czyli możemy powiedzieć, że ta nieprzychylność prezydenta Bagazy do kościoła, to, że on chciał stworzyć Burundi jako kraj bez krzyża, bo tak mówił, sprawiła, że wasza karmelitańska misja rozszerzyła się na kolejny kraj, prawda?
No tak,
daliście
tak.
Początek nowym placówkom.
No Pan Bóg ma swoje drogi i często wykorzystuje właśnie takie sytuacje, także można powiedzieć, że w jakiś sposób była to taka szczęśliwa wina tego prezydenta i dała właśnie możliwość rozwoju. I obecnie mamy 5 domów, właśnie 2 domy rekolekcyjne, jeden w Burundi, jeden w Rwandzie, 2 parafie, jedna w Musongati w Burundi i druga w Kahunze u stóp wulkanów i 1 dom taki stricte formacyjny dla studentów Bujumbura, w stolicy Burundi.
Mówiąc o potrzebie rekolekcji, wspomniał ojciec, że Burundi, także Rwanda, potrzebuje tego pojednania, tego zaleczenia ran. A ja chciałam zapytać, jak to wygląda w procesie formacyjnym też u was? No bo przychodzą chłopcy do zakonu właśnie z tych dwóch wciąż podzielonych, zwaśnionych plemion, Tutsi i Hutu. Czy te napięcia odczuwacie też właśnie w czasie formacji?
To jest bardzo trudne pytanie i być może jest to jakaś tajemnica ich serc. Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Ja nigdy nie doświadczyłem wprost jakiegoś problemu wynikającego z napięcia pomiędzy Hutu i Tutsi. Myślę, że ta świadomość potrzeby pojednania, jednak życie chrześcijańskie, życie modlitwy, świadomość tego, że wszyscy jesteśmy braćmi w Chrystusie i nie ma podziałów między lepszymi i gorszymi, powoduje to, że to trudne doświadczenie jest w jakiś sposób być może motorem ku temu, żeby wszystkich traktować jednakowo, żeby nie robić podziałów, żeby szukać raczej tego, co łączy, niż tego, co dzieli. Więc ja osobiście nigdy nie doświadczyłem wprost tego, że jakiś brat, który pochodzi z innego plemienia, z powodu przynależności innego do innego plemienia, ma jakieś napięcia, trudności. Wydaje mi się, że być może, jeżeli to istnieje gdzieś tam głęboko w sercu, ale też myślę, że łaska Boża, która działa w sercach naszych współbraci, no powoduje, że potrafią przejść głębiej nad takimi podziałami, że są świadomi, że no nie można się na tym zatrzymać, że Chrystus właśnie ofiaruje coś więcej. Chrystus ofiaruje dar jedności, który przychodzi przez dar pojednania, które najpierw dokonuje się w sercu każdego z nich.
Czy ten aspekt właśnie, to działanie Kościoła w kierunku pojednania cały czas jest mocne, czy to jest troszeczkę już coś, co zeszło na dalszy plan? Bo na pewno był to silny aspekt po ludobójstwie w Rwandzie, no, które też dotknęło Burundi, może troszeczkę w mniejszym stopniu, no ale jednak krew też się polała, no i potem lała się niestety też w następnych latach przecież.
No, wydaje mi się, że to pojednanie ma może charakter bardziej taki pośredni teraz. Ono się właśnie dokonuje poprzez to, że Kościół daje możliwość modlitwy, Kościół stwarza przestrzeń, gdzie ludzie mogą stawać w prawdzie. Kościół stwarza takie możliwości spotkania się między dwoma różnymi plemionami, gdzie obok siebie modlą się bracia i siostry Hutu i Tutsi. Jest to jakby takie naturalne pojednanie w Chrystusie.
Powiedział ojciec, na początku 47 lat obecności karmelitów w Afryce. No niedługo jubileusz. Czy macie jakieś plany, coś, co chcecie przy tej okazji może zrealizować?
Jednym z wyrazów przygotowań do 50-lecia jest wielkie wydarzenie, które czeka nas w czerwcu przyszłego roku, czyli peregrynacja relikwii świętej Tereski do Burundi i Rwandy. 1,5 miesiąca w Rwandzie, najpierw potem w Burundi. Staramy się właśnie rozpocząć już przygotowania. Nasi bracia mają prelekcje w Radiu Maryja w Rwandzie, w Burundi, żeby móc jak najpełniej przedstawić postać świętej Teresy. Teresy, która jest kochana, jest znana. Praktycznie w każdym kościele znajduje się figura Teresy lub obraz świętej Tereski. Można powiedzieć, że jest to najbardziej znana święta w Rwandzie i w Burundi, ale znana bardziej z obrazu, z wizerunku. Natomiast to, co teraz staramy się przygotować przez ten rok przygotowań do peregrynacji relikwii, to jest pogłębienie duchowości właśnie małej drogi zaufania i zawierzenia, którym żyła święta Tereska od Dzieciątka Jezus. I myślę, że ta obecność relikwii będzie takim pięknym przygotowaniem do naszego jubileuszu. Może taka jedna prośba o modlitwę za Burundi, bo o ile teraz w Rwandzie jest w miarę porządek taki społeczno-polityczny, chociaż oczywiście niełatwy, ale mimo wszystko w Burundi, która jest z pozoru bardziej demokratycznym państwem, no są takie duże napięcia polityczne. Ludzie się boją, jest pewien strach, lęk. Również jest duże zubożenie społeczeństwa. Obok tego ubóstwa naturalnego, można powiedzieć afrykańskiego, dochodzi jeszcze teraz ubóstwo spowodowane tym, że na Burundi zostały nałożone restrykcje finansowe, także brakuje środków, ludziom nie płaci się pensji i żyje się naprawdę trudno. Także naprawdę osoby, z którymi rozmawiałem, boją się o to, żeby nawet na tle finansowym nie wybuchł jakiś konflikt, który później mógłby, nie daj Boże, przerodzić się właśnie konflikt etniczny czy jeszcze inny. Także jest prośba o modlitwę, aby ten ubogi kraj w jakiś sposób stawił dzielnie czoła tej trudnej sytuacji, która teraz jest.
Przypomnę, że z ojcem Pawłem Urbańczykiem rozmawiała Beata Zajączkowska. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.